Odcinek 9.
Nie, my ludzie sami jesteśmy sobie najbliżsi. Gdziekolwiek czeka na nas odpowiedź na pytanie o pozaziemskie życie, badania musimy rozpocząć tu u nas, w naszym Układzie Słonecznym. Dopóki inne światy leżą poza zasięgiem naszych możliwości badawczych, nie mamy innego wyboru. Być może pozaziemskie cywilizacje trapione są podobnymi pytaniami. My musimy na razie szukać odpowiedzi w naszym Układzie Słonecznym. Amerykański astronom John Bell postawił w swoim studium zatytułowanym Hipoteza o kosmicznym zoo pytanie, czy człowiek nie został aby stworzony przez istoty pozaziemskie jako pewien specyficzny gatunek, który poddany jest obserwacji z kosmosu na podobnej zasadzie, na jakiej my podglądamy w rezerwatach zachowania zwierząt. Astronom i astrofizyk profesor Nikolaus Vogt z Uniwersytetu w Monachium stwierdza w tej sprawie. Należałoby podjąć intensywne studia nad przejawami pozaziemskiej inteligencji w naszym Układzie Słonecznym. Jeśli rzeczywiście żyjemy w czymś w rodzaju zoo, to trzeba by spróbować dotrzeć aż do krat, aby zobaczyć, kto jest naszym dozorcą. Być może ukrywa się on w pasie asteroidów lub też na którejś z planet zewnętrznych. Zamiast puenty tego kompleksu zagadnień zacytuję mądre słowa Wilhelma Jensena. Żył w 1837, zmarł w 1911. Kto myślą swą wyprzedza innych, naraża się tylko na tych innych kpiny. Kiedy ci pojmą wreszcie odkrycia istotę, stwierdzą to oczywiste, lecz dopiero potem. Rzeczywistość fantastyczna. Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem. Blaise Pascal, 1623-1662. Jak zachowują się ludzie, na których niby grom z jasnego nieba spada zetknięcie z istotami i przedmiotami, o których im się dotąd nawet nie śniło? O których istnieniu nie mają najmniejszego pojęcia? Jak zareaguje człowiek z epoki kamiennej na niespodziewany promień światła z latarki? Jakie wrażenia pozostawią u mieszkańców zapomnianej wyspy na morzach południowych fajerwerki, które przy akompaniamencie huku powodują powstanie na nocnym niebie deszczu gwiazd? Co się będzie działo w głowach australijskich aborygenów, kiedy obok ich jaskiń nagle z dudnieniem przejdą czołgi? Jak zareagują pigmeje z afrykańskiego buszu, kiedy nagle pośród ich chat usiądzie z ogłuszającym łoskotem silnika helikopter? Jakie zdumienie ogarnie Eskimosów na widok łodzi podwodnej wynurzającej się spośród kry w pobliżu ich iglo? Jak to było wówczas, kiedy pierwsi biali zdobywcy zaszczycili swoją wizytą Indian Ameryki Południowej i Środkowej? Takie spotkania techniczne wyżej rozwiniętej cywilizacji z cywilizacją prymitywną nazywa się konfrontacją kulturową. Im większy rozziew pomiędzy spotkanymi światami, tym bardziej groteskowe są skutki takiego spotkania. Człowiek prymitywny nie wierzy swoim oczom i uszom, nie rozumie, co się dzieje. Jego zmysły informują go o rzeczach zupełnie niepojętych, poszukuje wszystkie zakamarki swojego mózgu, lecz nigdzie nie ma doświadczeń, które mogłyby mu dać miarę pozwalającą ocenić to, czego doznaje. Zbiera się cała wspólnota, radzi, snuje przypuszczenia. Skąd przybywa to, co się im objawiło? Czego ci obcy od nich chcą? Czy te obce przedmioty stanowią niebezpieczeństwo? Wszyscy radzą, rozmawiają i wskutek braku dostatecznego wyjaśnienia powstają plotki, legendy, ba, nowe religie? Ponieważ konfrontacje kulturowe zawsze nosiły w sobie zarodek nowych kultów. Jest to potwierdzone i dowiedzione. Tak samo było też przed tysiącami lat, kiedy pozaziemscy astronauci po raz pierwszy objawili się naszym przodkom, kiedy ci ostatni ujrzeli urządzenia techniczne całkowicie dla nich niezrozumiałe. Nigdy dotąd nie widzieli czegoś podobnego, czegoś porównywalnego. Tak było przedwczoraj i wczoraj, kiedy biali konkwistatorzy wtargnęli do nietkniętych rajów dzikich. Wiemy, co działo się przedwczoraj i wczoraj, co dzieje się jeszcze dzisiaj. Posłużymy się przykładami i wyciągnijmy wnioski. Badania na Nowej Gwinei. Jako jedną z ostatnich białych plam na ziemskim globie skolonizowano Nową Gwineę. Pierwsi byli Holendrzy, Anglicy i Niemcy, których potem w roku 1920 zastąpili Australijczycy, osiedlający się jednak tylko na obszarach przybrzeżnych. Około roku 1930 na wyżynach Nowej Gwinei mieszkało jeszcze ponad milion tubylców, którzy nigdy nie słyszeli o białym człowieku, żyli w szczepach, odizolowani od świata zewnętrznego, w warunkach epoki kamiennej, nie znając żadnych technicznych zdobyczy czasów nowożytnych. Co odczuwali, co myśleli ci późni przedstawiciele epoki kamiennej, kiedy niespodziewanie zetknęli się z cywilizacją XX wieku? Australijscy badacze Bob Connolly i Rabin Anderson próbowali znaleźć odpowiedź na to pytanie. To, czego udało im się dowieść, posłużyło im za materiał do dokumentalnego filmu telewizyjnego. Badacze ci wyszli z założenia, że muszą jeszcze żyć Australijczycy, będący członkami ekspedycji, które w latach 30. naszego wieku nawiązały pierwszy kontakt z tubylcami na Nowej Gwinei. Mieli także nadzieję, że odnajdą tubylców, którzy, będąc wtedy dziećmi czy młodymi ludźmi, pamiętają pierwszy moment zetknięcia z białymi i będą mogli przedstawić to ze swojego punktu widzenia. Connolly i Anderson mieli szczęście. W roku 1926 Nowa Gwinea, druga co do wielkości wyspa Ziemi, leżąca na australijskim szelfie kontynentalnym, była widownią wybuchu gorączki złota. Tysiące Australijczyków szukało szczęścia na dusznych i wilgotnych obszarach wybrzeża nieznanego świata. Gorączka nie trwała długo, ponieważ malaria zdziesiątkowała szeregi młodych poszukiwaczy przygód. Poza tym wyniki były mierne. Tylko nieliczni wytrwali. Byli opętani myślą, że w sercu wyspy czekają na nich olbrzymie ilości pożądanego kruszcu. Do tych wytrwałych należeli bracia Michael, Benjamin i James Leahy. Ci trzej twardzi Australijczycy mieli dodatkową pasję, mianowicie filmowanie i fotografowanie. Oprócz pistoletu na biodrze i sita do przesiewania piasku na plecach, mieli ze sobą zawsze aparaty fotograficzne. Ich pierwsze zetknięcie z pierwotnymi mieszkańcami Nowej Gwinei uzyskało jedyną w swoim rodzaju dokumentację. Obecnie, w latach 80., skorzystali z niej Connolly i Anderson, którzy sporządzili odbitki powstałego około roku 1928 materiału zdjęciowego, zidentyfikowali miejsca, gdzie powstał i odwiedzili je ponownie. Wśród zdjęć były też fotografie tubylców, które obydwaj badacze mogli pokazać starszym mieszkańcom odwiedzanych wiosek. Niektórzy z tubylców rozpoznali siebie na zdjęciach. Dzisiaj wyglądają inaczej, noszą buty, spodnie i koszule, ale stare zdjęcia sprzed 50 lat pokazują ich w przepaskach na biodrach i z dzidami w dłoniach. Jeden ze starców opowiadał: byłem wtedy jeszcze dzieckiem. Ojciec zabrał mnie ze sobą na polowanie i wtedy zobaczyliśmy pierwszych białych. Byłem śmiertelnie przerażony i zacząłem płakać. Ten biały pojawił się zupełnie nagle. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy podobnych istot. Skąd się tu wzięły? Może z nieba albo z rzeki? Nie mieliśmy pojęcia, co o tym myśleć. Benjamin i James Lehy potwierdzają to wrażenie. Byliśmy dla nich czymś zupełnie niepojętym, czymś, czego jeszcze nigdy w życiu nie widzieli. Bracia Lehy mówią, że tubylcy jak zaczarowani przyglądali się każdemu przedmiotowi, czy była to zapałka, czy puszka konserw, ołówek, czy nożyczki. O tym, co się wtedy działo w ich głowach, opowiadają żyjący do dziś tubylcy. Z ich relacji wynika, że dla nich istniały tylko dwie możliwości. Albo ci obcy spadli z nieba, albo są to duchy zmarłych przodków. W naszej wiosce rozeszła się wieść, że przybyły błyskawice. Uważaliśmy tych białych za błyskawice z nieba. Inni znowu twierdzili, że to nasi przodkowie, którzy powrócili z krainy umarłych. Cóż zresztą innego mogli myśleć? Istniały przecież stare przekazy, w których była mowa o tym, że kiedyś z nieba zeszli bogowie, którzy przekazali ludziom pewne umiejętności i pokazywali jakieś zagadkowe rzeczy. Istniał też kult zmarłych, wiara w zaświaty, gdzie znajduje się kraina przodków. Jeden z tubylców, którzy pamiętają to pierwsze spotkanie z białymi, opowiadał o swoich ówczesnych wrażeniach. Biali mieli ze sobą wielkie, kolorowe plecaki. Myśleliśmy, że noszą tam swoje żony. Niepomiernie zdumiały tubylców spodnie obcych i zachodzili w głowę, którędy też oni załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, no bo przecież przez to nic nie przeleci. Jasna sprawa. Tak więc tubylcy utwierdzili się w przekonaniu, że biali muszą być istotami boskimi, aż do momentu, kiedy jeden z mieszkańców wioski podejrzał z ukrycia, jak biali opuścili spodnie i zupełnie zwyczajnie się załatwili. Jeden z przybyszów z nieba właśnie to zrobił, poinformował podglądacz. Kilku śmiałków obwąchało to, co pozostawił po sobie biały człowiek i uznało, że niebiańska kupa śmierdzi tak samo jak ich własna ziemska. Mając ze sobą całą karawanę tragarzy, bracia Lehy przedostali się przez góry w głąb wyspy. Kiedy po kilkudniowym marszu rozbili obóz, podeszli do nich tubylcy i przyjmując pokorną postawę, wręczyli im trzcinę cukrową i inne podarunki. Bracia Lehy doszli do wniosku, że nie zdołają zapewnić sobie zaopatrzenia z wybrzeża ani też przetransportować tam znalezionego złota inaczej niż tylko drogą powietrzną. Udało im się nakłonić tubylców do przygotowania zaimprowizowanego lądowiska. Tubylcy nie rozumieli wprawdzie, o co chodzi, ale ta praca ich bawiła. Całymi tysiącami mężczyźni, kobiety i dzieci ze śpiewem ubijali nogami ziemię. Byli po prostu szczęśliwi, że mogą to robić, przypomina sobie Benjamin Lehy. Przed sprowadzeniem przez radio pierwszego samolotu bracia wyjaśnili tubylcom, że z nieba przyleci wielki ptak, który przywiezie dużo pięknych rzeczy, a nawet będzie miał w brzuchu ludzi. Oczywiście na przylot samolotu czekały tysiące ciekawych tubylców. Jedna ze staruszek opowiada, że kiedy samolot lądował na uklepanym przez nich lądowisku, wszyscy rzucili się na ziemię, kryjąc twarze. Wielu było tak przerażonych, że aż się zmoczyło. Potem wszyscy pouciekali, kryjąc się gdzie popadnie. Niektórzy obejmowali się kurczowo nawzajem, krzycząc ze strachu w niebogłosy. Wszystkich ogarnęła panika, ponieważ nie wiedzieli, co to takiego spada z nieba, mówi Benjamin Lehy. Powoli i stopniowo, na ile pozwalały skromne możliwości porozumiewania się, tubylcy pojęli wreszcie, że ci dziwni biali przybysze nie są istotami boskimi przynajmniej, jednak nadal żywili przekonanie, że są oni nie z tego świata, że to na pewno duchy ich zmarłych przodków. Od niepamiętnych czasów było w zwyczaju, że zmarłych palono, popiół zaś i kości wysypywano do rzeki. A co robili ci obcy? Godzinami stali w rzece, przesiewając piasek, wyszukując małe, żółte kamyki w swoich dziwnych miskach. Na pewno więc byli to zmarli przodkowie, którzy teraz szukają w rzece swoich szczątków. Jak inaczej wytłumaczyć ich osobliwe zachowanie? Mijały lata. Nieporozumienia zostały wyjaśnione. Biali pozostali. Zaczęło ich nawet przybywać tu jeszcze więcej i młode pokolenia tubylców zaczęły pobierać nauki w urządzonych przez nich szkołach. Zniknęła hamująca porozumienie bariera językowa, tubylcy zaczęli się uczyć. Cóż by się jednak stało, trzeba zapytać, gdyby tak biali po krótkim pobycie zniknęli na zawsze równie nagle, jak się pojawili? Gdyby przez całe pokolenia nie doszło do ponownego kontaktu z cywilizacją białego człowieka? Jest pewne jak amen w pacierzu, że powstałby nowy kult, nowa religia, kult przodków, którzy powrócili, którzy szukali w rzece swoich kości, kult białych, którzy na potężnym, głośnym ptaku zstąpili z nieba i z powrotem tam zniknęli. Tak właśnie musiałoby się stać. Kulty Cargo powstają przez cały czas. To, co zdarzyło się przed tysiącami lat, kiedy obcy astronauci odwiedzili prehistoryczną ludzkość, zdarza się nadal, nawet w naszym stuleciu. Cargo to słowo przejęte z angielskiego i oznaczające towary, ładunek, fracht. Etnolodzy i teolodzy doskonale wiedzą, że na odległych archipelagach Mikronezji i Melanezji, położonych na północno-zachodnich i zachodnich obszarach Pacyfiku, istnieje wiele kultów Cargo. Co to jest kult Cargo i skąd się bierze? Zdobywcy, misjonarze, awanturnicy, żołnierze zawsze mają przy sobie jakieś towary, cargo. Kiedy po raz pierwszy natrafiają na nieznane, nietknięte żadną cywilizacją plemiona tubylców. Towarem jest wszystko. Broń, puszka konserw, moskitiera, a także kapelusz, okulary, aparat fotograficzny. Nawet bielizna i sztuczna szczęka. Trzeba sobie uświadomić, że dla pierwotnych mieszkańców wszystkie te tak oczywiste dla nas przedmioty są absolutnie nieznane. Dotyczy to zarówno tych najzwyklejszych, jak i w jeszcze większym stopniu tych luksusowych. Tubylcy obserwują z zainteresowaniem, co obcy robią z wszystkimi tymi rzeczami, czego za ich pomocą dokonują. Przy tej okazji budzi się pragnienie, by również wejść w posiadanie takich zdumiewających przedmiotów. Ale jak? Skąd obcy mają te wszystkie bogactwa, na które najwyraźniej nie muszą nawet pracować? W umysłach dzikich świtają dwa alternatywne rozwiązania tej zagadki. Albo obcy mają swoje cargo z nieba, albo od zmarłych przodków. Otrzymawszy błogosławieństwo z nieba, być może i oni wejdą w posiadanie takiego cargo, dlatego też tubylcy starają się pozostawać w dobrych stosunkach z obcymi i gdy tylko się da, kopiować ich poczynania. Jeśli z kolei cargo pochodzi od ich własnych przodków, to tak na zasadzie, zastanawiają się tubylcy, jest też ich tubylców własnością. Ich legendy potwierdzają to przypuszczenie. Wodzowie mówią, że według legendy zmarli przodkowie żyją dalej w innej krainie, w której nie ma żadnych cielesnych ułomności, w której wszystko, czego zapragną, występuje w wielkiej obfitości, w której żaden zmarły nie cierpi nędzy. Na podstawie własnych obserwacji tubylcy dochodzą do wniosku, że to wrócili ich zmarli, przynosząc dla nich z krainy obfitości cargo, cenne dobra. I tak właśnie powstaje kult cargo. Klasyczny kult cargo. Nowe hybrydy leżą na zachodnim obszarze Pacyfiku, składa się na nie 80 wysp, z których najmniejszą jest Tanna. Wyspa ta ma jedynie 50 kilometrów długości, liczy sobie 11 tysięcy mieszkańców i znajduje się na niej czynny wulkan. W literaturze występuje jako przykład wręcz klasycznego kultu cargo, który praktykowany jest do dzisiaj. Był maj 1941, kiedy to tubylcy nagle opuścili swoje wioski i udali się do dżungli. Misjonarze kościoła adwentystów i prezbiterianie, którzy nawrócili miejscową ludność na chrześcijaństwo, stanęli przed zagadką. Co w tych ludzi tak nagle wstąpiło? Stopniowo wyjaśniło się, że na krańcu wyspy, przy Green Point, miał się pojawić John Froome i obwieścić nastanie nowego królestwa, w którym nikt już nie będzie musiał pracować, ponieważ wszyscy dostaną ogromne ilości cargo. Do dziś nie udało się wyjaśnić, kim był ów tajemniczy John Froome, czy za tym nazwiskiem kryje się jakaś autentyczna postać, czy też podłożem tego zadziwiającego zjawiska była plotka. Trzeba tu zaznaczyć, że plotki brane są wśród ludów prymitywnych równie poważnie, co w naszym, tak rzekomo racjonalnym świecie. Nie o to jednak chodzi. Prawdziwy czy wymyślony John Froome wywołał spory chaos w społeczności Tanny. Wyspiarze w dzikiej ekstazie całymi nocami tańczyli w oczekiwaniu obiecanego cargo, upijali się, rozdawali wszystko, co mieli, bo przecież już wkrótce otrzymają rzeczy znacznie piękniejsze. Po cóż jeszcze pracować, skoro już niedługo John Froome zapewni nam wielkie szczęście. Kiedy w pobliżu wyspy pojawiły się australijskie wodno-samoloty typu Catalina oraz amerykański lotniskowiec, entuzjazm wyspiarzy Stanny sięgnął szczytu. W tym czasie krążyła już plotka, że John Froome ma trzech synów – Izaaka, Jakuba i Lastwana, od angielskiego last one, ostatni. I rzeczywiście, po wyspie krążyli trzej tubylcy w powłóczystych szatach, podając się za proroków Johna Froome'a i przepowiadali rychłe pojawienie się cargo. Kiedy potem na Tannie wylądowali Amerykanie, sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. Wyspiarze zobaczyli amerykańskich żołnierzy, czarnoskórych, tak jak oni. Był to dla nich nieomylny znak, że cargo absolutnie nie przysługuje wyłącznie białym. Amerykanie rozdawali tubylcom najróżniejsze cargo, gumę do rzucia, czekoladę, konserwy, noże, zabawki. I co tam jeszcze mogli mieć w plecakach przedstawiciele tak bogatego mocarstwa? Tubylcy przyjmowali te dobra z oczywistością jako coś, co zostało im obiecane i w związku z tym się im należy. Teraz już wiedzieli, że ich Bóg, John Froome, i jego prorocy nie kłamali. Nie byli jednak zadowoleni. Uważali, że wobec takich ilości cargo, jakie wynoszono z okrętów na ląd, to, co przypadło im w udziale, jest właściwie niewystarczające, zwłaszcza że Królestwo Białych najwyraźniej dysponowało niezmierzoną ilością wszelkich bogactw. Wszystko to, co wyładowano z wielkich ptaków, czyli samolotów transportowych na zaimprowizowanych lądowiskach, wzmagało ich zachłanność. Stwierdzili, że chcą mieć też te samoloty, żeby błogosławieństwo cargo spływało na nich bezpośrednio z nieba. W amoku orgiastycznego oczekiwania nadchodzącej szczęśliwości jeden z wyspiarzy, niejaki Neloyak, ogłosił, że jest nowym wcieleniem Johna Froome'a i że jego przeznaczeniem jest zostać królem USA oraz Tanny. Neloyak nakłonił swoich ziomków, aby urządzili na wyżynie Ikelan pas startowy, by w przyszłości cargo mogło docierać do nich bezpośrednio z nieba. Będąc już tak blisko błogiej szczęśliwości, wyspiarze na wszelki wypadek wytatuowali sobie jeszcze na ciemnych ciałach litery USA, bo przecież byli przekonani, że tylko za sprawą tego czarodziejskiego znaku przybędzie do nich cargo. Sytuacja zaczęła się zaostrzać. Misjonarze zwrócili się do Amerykanów z prośbą, by położyli kres temu obłędowi. 46 przywódców kultu aresztowano. Neloyak, król USA i wyspy Tanna, został deportowany na inną wyspę. Wyspiarze nie pozwolili jednak odebrać sobie nadziei. Zaczęli czcić jako królową żonę Neloyaga. Kult Johna Fruma i Cargo pozostał na Tannie żywy do dziś. Mieszkańcy wyspy nadal oczekują powrotu swojego boga. Kiedy przed kilku laty jakiś sprytny handlarz opatrzył swoje towary nazwą John Frum, mydło John Frum, tytoń John Frum, tuńczyk John Frum, nóż John Frum, wszystko poszło jak woda. Długa lista kultów Cargo. Kult Cargo Johna Fruma nie jest odosobnionym wypadkiem przy pracy, ani też tubylcy z wyspy Tanna nie są wyjątkowo naiwni. To, co zdarzyło się na Tannie, a przynajmniej budowa widmowego lotniska, powtarza się w podobnej formie także gdzie indziej. Niemiecki teolog Friedrich Steibauer napisał w roku 1971 pracę doktorską na temat kultów Cargo. Wymienił w niej listę ponad 100 przykładów ludów, które w ciągu ostatnich 150 lat wyznawały kult Cargo. Czy wszystko to są tylko wprowadzone w błąd prymitywne ludy naiwni, którzy zeszli z właściwej drogi? Na takich to nieporozumieniach, pomyłkach i błędnych przypuszczeniach bazują w takim razie tak zwane wielkie religie. Wydaje mi się dużą pyszałkowatością deprecjonowanie kultów ludów prymitywnych jako czegoś głupiego, naiwnego, tępego i dziecinnego. Jak mogą w oczach innych wyglądać nasze własne zwyczaje i tradycje religijne? Kiedy chrześcijanie przyjmują hostię i wino jako ciało i krew Jezusa Chrystusa, to czy postępują tak pod wpływem innego bodźca niż dzikusy? Czy naśladowanie ostatniej wieczerzy Jezusa i Jego apostołów tuż przed Jego uwięzieniem nie jest wyrazem gorącego pragnienia, by poprzez powtórzenie sprowadzić na nas obronę, błogosławieństwo, wewnętrzny spokój i przebaczenie wszelkich grzechów? Wierzący mają nadzieję, że oddając się praktykom religijnym, zyskają zapłatę, jeśli już nie na ziemi, to na pewno w niebie. Boscy wysłannicy z dalekiego niebiańskiego kraju. Niewielka wysepka Nowa Brytania jest jedną z ponad 200 wysp archipelagu Bismarcka. Bajningowie, lud zamieszkujący tereny górskie, przez całe dziesięciolecia byli uciskani przez mieszkańców wybrzeża, różne plemiona napadały na nich i porywały niewolników. Nic zatem dziwnego, że tępieni i wyniszczeni czekali na swojego Zbawiciela. Ich legendy mówiły o niebiańskiej istocie o imieniu Namucha, która kiedyś żyła wśród Bajningów, lecz któregoś dnia odeszła, ponieważ ludzie nie dostosowali się do jej rad. Powrotu Namuchy oczekiwano około roku 1930 i wtedy to miał się rozpocząć Złoty Wiek, kiedy to żaden Bajning już nie będzie musiał pracować, bo wszystkiego będzie pod dostatkiem i wszyscy ich wrogowie zostaną zniszczeni. Sąsiedzi Bajningów, Kilengowie, twierdzili wręcz, że niegdysiejszy boski wysłannik wspiął się do dalekiego niebiańskiego kraju po pajęczej nici, by powrócić dopiero po wielu, wielu latach. W legendzie tej pobrzmiewa nie tylko żywe u wszystkich ludów oczekiwanie Mesjasza, lecz także wspomnienie istoty, która zniknęła w niebie.